Nasze rozważania o Maryi w życiu mężczyzny, szczególnie młodego mężczyzny, no samo się narzuca, że musimy zacząć od Pisma Świętego, kiedy młody mężczyzna, młody Jan, apostoł, słyszy od Jezusa, który jest na krzyżu, słyszy: oto matka Twoja. I tak chciał, żebyśmy się tej scenie przyjrzeli tak głębiej i szerzej. Mianowicie prorocy zapowiadają, że naród Izraela, który jest opisywany w całym Starym Testamencie, ten naród wybrany, naród, pewna grupa ludzi, to jest takie określenie kahal, zgromadzenie, które potem przełoży się na słowo Kościół, że to jest zapowiedź pewnej nowej takiej nowego narodu, nowego zgromadzenia, nowej Bożej rodziny, albo tak jak my mówimy, nowego ludu Bożego. I teraz tak, Jezus przychodzi, mówi, że czasy się skończyły, te podprowadzające, i teraz Jezusa biorą, aresztują i wszystko się kończy. Nie ma żadnego nowego ludu Bożego, tak patrząc z boku. I teraz pod krzyżem, czyli tym właśnie niby końcem wszystkiego, końcem misji Jezusa, stoi Maryja i jeden młodzieniaszek z tej całej grupy. I temu młodzieniaszkowi Jezus mówi: oto matka Twoja. I dzisiaj możemy powiedzieć, że właśnie ten młodzieniaszek, tak to interpretują bibliści, którzy znają, bo wiecie, że te słowa znajdują się w Ewangelii Świętego Jana, czyli autor tej Ewangelii to był właśnie ten, który stał pod krzyżem. I to jest jedyna Ewangelia, w której, z tych czterech, w której jest opis sceny pod krzyżem, że on tam był i tam była Maryja. W tych trzech pozostałych Ewangeliach tego nie ma. I jeszcze co powiem, że Mateusz, Marek, Łukasz to są Ewangelie tak zwane synoptyczne, pisane wcześniej, potem długo, długo nic, pewnego rodzaju dystans był, kilkudziesięciu nawet lat. I to, co my wiemy z Ewangelii Świętego Jana, to już jest rzecz pisana przez Jana z pewnego dystansu, czyli widzi rozwijający się Kościół i opisuje tylko rzeczy najbardziej nośne, najbardziej płodne duchowo w Kościele. Czyli Jan mógłby o Maryi pisać dużo, a pisze tylko o Kanie Galilejskiej i o scenie pod krzyżem. Więcej w Ewangelii Świętego Jana Maryi nie ma. I teraz my przyglądamy się tej scenie. Jest tylko jedno zdanie, że ten młodzieniaszek stoi. I Kościół do dzisiaj coraz głębiej widzi właśnie w tym Janie tak naprawdę reprezentanta tego nowego zgromadzenia ludu Bożego, czyli nowego Kościoła. Czyli naród wybrany miał pewną funkcję, był prowadzony, był narodem wybranym, ale teraz nowy lud Boży, którego zapowiedzią był naród wybrany, rodzi się z otwartego boku Chrystusa, z którego wypłynęła krew i woda, co jest znakami i symbolami sakramentów, a reprezentantem młodziutkiego, dopiero malutkiego Kościoła, który się dopiero urodził, jest ten młodzieniaszek. Jest ten młody Jan. Mówi się, że był jednym z albo był najmłodszy nawet z apostołów. Poza tym on mówi o sobie, że jest tym, którego Jezus miłował. To jest ten, który spoczywał na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Więc my zanim jeszcze sobie powiemy o Maryi w naszym życiu, to musimy podejść do tematu Maryja w moim życiu od strony Maryja w życiu Kościoła, w który to Kościół ja potem zostałem szczepiony. Więc dlatego zaczynam od sceny pod krzyżem. Więc mamy Kościół. Kościół się składa ze sztuk jeden. Maryja jeszcze należy do Kościoła. Nie? Ale tak wielki Kościół. Nie? Jedna osoba stoi, reszta uciekła. I to jest ta jedna osoba, to jest ten zalążek, to jest ten młodziutki, dopiero co narodzony Kościół. I ten młodziutki, dopiero co narodzony Kościół słyszy: daję Ci moją matkę jako Twoją matkę. Od strony ludzkiej scena pod krzyżem oznacza, że Maryja jest sama, zostaje bez Jezusa. Józef prawdopodobnie już nie żył, bo gdyby żył, to by był. Dlatego śpiewamy w kolędzie Józef Stary. Bo narodziła się taka legenda, że skoro taka tradycja, że skoro Józefa nie ma pod krzyżem, to znaczy, że już nie żył. Jeśli już nie żył, to znaczy, że mógł być już w podeszłym wieku wtedy. I teraz interpretacja ludzka, taka bardzo taka płytka, mówi, że to chodziło o to, że to Jan miał wziąć pod opiekę Maryję. Ale dobrze się przyglądając temu tekstowi, to tam jest najpierw, że Jan jest dany pod opiekę Maryi. Czyli młodziutki, świeżutki, można powiedzieć takie niemowlę, kościół jako niemowlę na razie, który się dopiero co urodził, zostaje włożony w ręce Maryi, żeby Maryja się tym młodziutkim kościołem w osobie tego młodziutkiego Jana opiekowała. I teraz ten kościół po zmartwychwstaniu zaczyna odżywać. 12 apostołów, tu wieczernik, zesłanie Ducha Świętego, już ich jest więcej, już są razem. I Maryja też tam jest obecna. I teraz mówię o tym dlatego, że nie chodzi o to, że Maryja jest przy nas i przy każdym człowieku i tak dalej. Jeśli nie zrozumiemy, że zamysłem Bożym było tak, najpierw utworzenie nowego ludu Bożego, jakim jest Kościół, i od razu od samego początku danie Maryi Kościołowi jako matki tego Kościoła. A potem dopiero było wszczepienie mnie, ciebie w ten Kościół, którego Maryja jest matką od samego początku. Czyli najpierw był Kościół i Maryja, a potem byłem ja wszczepiony w ten Kościół. Czyli logicznie, jeśli ja identyfikuję się z Kościołem i czuję się wszczepiony w Niego poprzez chrzest, to ja mam też usłyszeć, jak Jezus mówił 2000 lat temu: Kościele, czyli Ty, oto Matka Twoja. Czyli po linii Kościoła zaczynamy rozumieć, że Maryja jest też naszą matką. Nie tyle po linii wewnętrznego odczucia. Ja każdemu bym życzył, żeby każdy odczuł jej obecność i jej macierzyńską miłość, nawet psychologicznie. Jeśli ona komuś takiego czegoś udzieli, to jest to coś pięknego, wspaniałego. Wielu świętych to odczuwało. Mieli nawet różne doznania wewnętrzne, takie emocjonalne, jej obecności, jej wpływu. Ale nawet jeśli ktoś czegoś takiego nie ma, to teraz prowadzę tą myśl właśnie od tej strony, że naturalną konsekwencją bycia w Kościele jest posiadanie Maryi blisko siebie, ponieważ Maryja jest w Kościele, jest matką tego Kościoła, w który to Kościół jesteśmy wszczepieni. Także myśmy się narodzili tam pod krzyżem jako Kościół. Jak byliśmy bardzo malutcy, to opieka była zapewniona, bo mieliśmy matkę od razu. Także piękne jest, że wszystko, co się rodzi nowego w Kościele, wszystko, co jakieś nowe dzieła, nowe inicjatywy, nowe wspólnoty, to wszystko gdzieś mówią do niej matko. Wszystko jest gdzieś tam jej dawane pod opiekę. Gdzieś mniej czy bardziej ona jest wzywana, żeby nową naszą inicjatywą się mogła opiekować. Nie? Także radzę też tak robić. To znaczy robić tak jak Maksymilian. Cokolwiek nowego wymyślił, to od razu jej to oddawał. O, narodziła mi się taka myśl, że moglibyśmy się spotykać. Maryjo, oddaję to Tobie. Ty jesteś matką tej nowej inicjatywy. I teraz tak. Co nam Maryja może, źle powiedziane, dać, ale jak Maryja może być z nami? Jest naszą matką, ale Kościół mówi tak, to jest matka w porządku łaski. Matka w porządku łaski. Czyli nie tyle w porządku jakimś emocjonalnym. My mamy różne emocje związane ze słowem matka. Każdy ma inne. Jakbym tak powiedział, napiszcie 10 zdań na temat, jaka pierwsza jest reakcja na temat Twoja mama. Każdy ma inne. Jeden ma same ciepłe i dobre, drugi ma same niedobre, drugi ma mieszane, trzeci ma bardzo mało, bo matki nie zna swojej. Także Maryja jest matką, ale nie na poziomie emocji i pewnych przeżyć naturalnych. One są, jakie są u nas. Ale Maryja jest matką w porządku łaski. A ponieważ te dwie rzeczy w nas są bardzo blisko, dlatego się wydaje, że powierzanie się Maryi i oddawanie się jej, modlitwa do niej, również niejako ma pewne przełożenie na uzdrawianie naszych ran, relacji z naszą mamą. Czy pewną tęsknotą, którą mamy za naszą mamą. Ponieważ nie da się w nas oddzielić porządku ducha od porządku emocjonalnego. One są blisko siebie. Dlatego pewne braki tu, przyzywając Maryję, ona może na to jakoś wpływać. Dla mnie samego jest to jakaś wielka tajemnica. Ale jak patrzę na mężczyznę Karola Wojtyłę, który stracił mamę, jak miał chyba 5 lat, tak? 5, iść tak jakoś. I potem jego otwarcie się na Maryję, duchowe otwarcie się na Maryję i to, jak to duchowe otwarcie się na Maryję utworzyło w nim taką sferę takiej wrażliwości i czułości, którą wytwarza w mężczyźnie matka czy kobieta, a ponieważ Karol Wojtyła był celibatariuszem, więc nie żył z kobietą, to jak patrzę na to wszystko tak z boku, to sobie myślę, że jest to jeszcze jeden dowód na to, że brak matki, brak kobiety, a jednocześnie otwarcie się na Maryję, to te dwa braki bardzo poważne i ważne nie muszą mężczyzny, nie wiem, degenerować, zubażać. To jest ostatnio zmarł mąż świętej Gianny Beretty Molli, Piotr Molla. I dopiero usłyszałem w Radiu Maria, że on 40 lat był wdowcem. O kurczę, nie? Pierwsza reakcja. Właściwie no, wychowywał te dzieci, już jak już ona zmarła i był sam, nie? Sam. Nie miał drugiej kobiety po jej śmierci. No i nie, z tego, co mówiono o nim, jak żył, jak funkcjonował. Ponieważ był otwarty na wymiar duchowy i na działanie miłości Bożej i na Maryję, to nie był jako mężczyzna jakoś tam szczególnie zubożony przez to. Co Maryja, jaką rolę może odegrać w naszym życiu? Myślę sobie tak. Raz, że właśnie może leczyć poprzez duchowe otwarcie się na nią pewne braki, zranienia, nie wiem co jeszcze różne, związane z naszą emocjonalną też sferą i znam takie osoby, które Maryja uzdrowiła. Oprócz tych książek, no ja nie przywiozłem jej tutaj, ale ja jestem też autorem, 10 lat temu napisałem taką książkę, Uzdrawiająca moc Maryi. I ta książka jest o tym, że pewne nasze braki emocjonalne, zamknięcia, takie skorupy, które nosimy, które są związane z brakiem może czułości ze strony matki, kobiety, poprzez otwarcie się na Maryję następują pewne zmiany w nas. Myślę, że Maryja też osobom, które mężczyznom, którzy niezbyt wierzą w wartość kobiety, może pokazać, jaką wartość ma kobieta. Bo jest teraz ruch feministyczny. Ruch feministyczny zdrowy to jest taki ruch, który mówi tak. Kobieta też ma wartość, nie tylko mężczyzna. Tylko każdy normalny mężczyzna to wie. Ale wydaje mi się, że tak jak Kościół pokazuje i wywyższa Maryję, to my już w Kościele feminizmu nie potrzebujemy. Bo Maryja jest, można powiedzieć, ikoną feminizmu. Wielka wartość kobiety. Wielka wartość kobiety. Bo feminizm niezdrowy to jest taki, który walczy z mężczyznami. Ale feminizm zdrowy to jest ten, który domaga się dostrzeżenia wartości i godności kobiety. A Kościół nie musi tego robić, bo wywyższa i pokazuje godność i wartość Maryi, która jest kobietą. Ona nie jest boginią, ona nie jest Duchem Świętym. To jest kobieta, dziewczyna z Nazaretu. I Kościół wywyższa ją i mówi królowa wszystkich świętych. Nawet świętsza od świętego Maksymiliana. Nawet od Jana Pawła. Królowa. Od Jana Chrzciciela też nawet. I jeszcze Kościół mówi, a jeszcze jest niepokalanie poczęte, co zostało ogłoszone dopiero w 1854 roku, czyli po 2000 lat istnienia Kościoła. Czyli to jest wielkie wywyższenie, dowartościowanie kobiety. I myślę sobie, jak słyszę rozmowy facetów o kobietach, to one są bardzo poniżające. To znaczy ja sobie myślę tak, albo ten człowiek, który tak źle mówi o kobietach, albo on naprawdę miał pecha i spotkał same takie, o których opowiada, albo nie spotkał kobiety w sensie takim głębszym, wszystkie zna tak tylko o sobie naskórkowo i no tak sobie opinię wyrobił, czyli żyje w kłamstwie. No. Albo jest też tak, jak jest ten taki mechanizm kwaśny winogron w psychologii, nie, że jak ktoś nie może dosięgnąć do winogron, staje, patrzy, mówi, ale one na pewno są kwaśne. Czyli, że jeśli ktoś bardzo źle się wyraża o kobietach i nie widzi w nich żadnej wartości, to być może, że to jest to, że nie mógł dosięgnąć. Co jeszcze? Myślę, że potrzebujemy Maryi. Czasami byłem we wspólnocie Czenakolo, gdzie są sami chłopcy. W Polsce jest domów jest 3, gdzie są chłopcy narkomani albo różni też inni uzależnieni. I oni mają 3 razy różaniec. Jedna część pierwsza jest rano, część druga jest o 12 w południe i część trzecia nachodząco jest przed kolacją. Oni wtedy razem wychodzą i odmawiają różańcu. Czyli codziennie są 3 części różańca. Maryja ma tam swoją wielką rolę. Teraz ci chłopcy, ci faceci, niektórzy to są bandyci, naprawdę. Ale odkrywa się w nich poprzez tą obecność Maryi, poprzez tą modlitwę i poprzez to też, że muszą się opiekować jeden drugim. Stary ma się opiekować jednym młodym. To odkrywa się w nich coś, co no, w psychologii się mówi, że w każdym mężczyźnie jest animus i anima, i w kobiecie też. Nie? Czyli ta męska dusza i taka żeńska, delikatna, czuła, wrażliwa strona. I tak mi się czasami wydaje, że Maryja właśnie wprowadza do kościoła i do życia chrześcijan facetów tą właśnie czułą i wrażliwą stronę. Że my nie jesteśmy tylko mądrymi apostołami z mieczem w ręku, z tarczą, dawaj na barykady, zdobywać świat. Nie? Tylko jesteśmy też tymi, którzy muszą umieć się zaopiekować kimś, prawie jak kobieta. Muszą umieć kogoś przytulić i pogłaskać, jeśli tego potrzebują. A nie tylko go częstować mądrymi, bardzo betonowymi stwierdzeniami teologicznymi. Nie? I go jeszcze przygniatać tym. Także Maryja jest nam bardzo potrzebna. Wiele osób już gdzieś tam takie opinie słyszy, że właśnie widzi w kościele polskim, w kościele katolickim i polskim kościele swego rodzaju taką rodzinność, ciepło, serdeczność, czułość. I nawet kiedyś kardynał Ratzinger tak się wypowiedział jeszcze przed wyborem na papieża, że to jest dzięki Maryi w kościele. Jeśli kościół jest serdeczny, ciepły, radosny, pełen kwiatów, ozdób, kobiet, dzieci, uśmiechów, to dlatego, że to jest Maryja, a nie dlatego, że jest Pismo Święte i my teraz dyskutujemy. Zbieramy się, otwieramy pismo. Co ty sądzisz? No ja sądzę. No nie bardzo. A jak się jedzie przez Polskę w maju koło 18, z takich powiedzmy z Krakowa do Lublina, przejedźcie się. Jak są te kapliczki, maj, 18, tu stoją, śpiewają, no po prostu niesamowite. Dzieci, młodzież, staruszki, starcy, młodzi, razem. Kościół wtedy widzi, że jest rodziną. A rodzina gdzie się gromadzi? Wokół kapliczki Matki Bożej w maju. Także możemy o sobie samym trochę pomyśleć. Czy na przykład nie dostaję sygnałów takich, że u mnie ta anima, ta strona moja, delikatności mojej, takiej czułości, wrażliwości, że gdzieś zamarła. Że potrafię być tylko... Dobrze, co Maryja jeszcze może nam powiedzieć? Otóż o Maryi się mówi, że jest pierwszą chrześcijanką. To znaczy, że Jezus stworzył nowy lud Boży. Ten lud Boży idzie za Jezusem, ale zaraz za Jezusem, jako pierwsza, idzie Maryja. Czyli ona daje nam pewien wzór czegoś. I ja bym powiedział tak, Maryja daje nam, uczy nas takich właściwych pojęć, podstawowych pojęć naszego życia duchowego. Bo na przykład słowo wiara. Teraz jest rok wiary. Jak to rozumie wiara? Tyle jest różnych takich zlepków, jakichś takich konstrukcji. A patrząc na Maryję, Maryja jako nauczycielka mówi tak, człowieku, wiara to jest coś bardzo prostego. Wiara to jest po prostu zawierzenie. Przychodzi anioł, ja niewiele z tego rozumiem, ale wiem, że jestem Bożą służebnicą. Zawierzam, mówię, fiat, niech mi się stanie, Twoje słowo jest dla mnie światłem, idę za nim. Zawierzam Ci wszystkie moje niepewności. Jest wyrok Heroda, dzieci do lat 2, wszystkie wyrżnięte mają być. I teraz co tu zrobić? Nie? Zawierzam, do Egiptu, ucieczka. Bardzo zwroty akcji, niesamowite, których my pewnie nie mieliśmy. A Maryja jest pokazywana cały czas jako wzór wiary. Albo nie wiem, no dzisiaj mówiliśmy o czystości. To przecież Maryja jest najczystsza. Tak jakoś nie wyszło to, że przy rozmawianiu o czystości nie mówiliśmy dzisiaj właściwie o Maryi. Ale Maryja jest uważana za najczystszą spośród ludzi. I teraz nie chodzi tylko o powstrzymywanie się od czynności seksualnych. Maryja jest czysta nie dlatego. I Maryja nas uczy, czym jest czystość. Czystość to jest takie spojrzenie na rzeczywistość, w tym na osobę płci przeciwnej, jak patrzy Bóg. Czyli na czyste spojrzenie to jest spojrzenie tak, jak Bóg patrzy na drugą osobę. Z taką godnością, z taką miłością i z takim też podkreśleniem wartości tej osoby. I tak naprawdę można byłoby jeszcze wymieniać wiele innych takich pojęć rzeczywistości z naszego życia, że Maryja mogłaby nas dopiero nauczyć, jak to rozumieć w ogóle. Także no jest to pierwsza chrześcijanka i jest to też nauczycielka wiary. I trzeci etap, trzecia rzecz, którą możemy w Maryi zauważyć, to jest to, że Bóg ją prowadził przez pewne etapy. Nie wiem, czy się z czymś takim spotkaliście. Etapy albo takie warstwy życia. Kiedyś to do mnie tak dotarło, że to w niej widać bardzo. Że jest w niej pierwsza warstwa, którą bym nazwał dziecko, darmowość, wszystko niezasłużenie ja dostaję. I ona mówi, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jej niepokalane serce zostało utworzone w niej nie z powodu jej zasług, czyli wszystko mam od Boga, nie muszę się starać o nic, wszystko jest darem. To jest ta pierwsza warstwa, czyli Maryja jako dziewczynka. I w naszym przypadku mamy żyć tym poziomem też. Ja jestem dzieckiem Bożym, wszystko jest darem, Bóg mi wszystko daje. Jeśli ktoś o tym zapomniał, to tak naprawdę zapomniał o fundamencie chrześcijańskiego życia duchowego, a ten fundament nazywa się dzieciństwo Boże. Jeśli ktoś zapomniał o dzieciństwie Bożym, to ma sobie szybko przypomnieć, bo znaczy, że buduje swój dom bez fundamentu, czyli się zawali. Fundamentem jest nasze dzieciństwo Boże. I Maryja jest dzieckiem Bożym. Potem druga warstwa jej życia, kiedy Jezus mówi niewiasto, kobieto. Kobieto, jeszcze nie nadeszła moja godzina w Kanie Galilejskiej. I tak kobieta już, nie dziewczynka, jest zaproszona do współpracy z Nim. Kobieto, niewiasto. I Maryja jako już dorosła stoi obok Niego, jako współpracownica w tym Jego dziele. I przyjdzie czas, kiedy Bóg powie do Ciebie, proszę bardzo, bierz się za to. Tak jak mówiłem Wam dzisiaj o tej katechezie. Fajnie jest posłuchać, ale ty jutro masz 10 minut iść i współpracować ze mną dla Królestwa Bożego. Jutro głosisz tą katechezę. I przygotuj sobie na 15 minut katechezę na temat zesłania Ducha Świętego. Masz Pismo Święte, 15 minut do młodzieży. Proszę bardzo. Bo to jest kolejny etap, czego jeszcze ode mnie nie chciano nigdy. Ale przyjdzie czas, kiedy swojemu dziecku będziesz musiał powiedzieć. Jak dziecko cię zapyta, tato, ta Trójca Święta to jest niby co? To nie możesz powiedzieć, że to jest Maryja, Józef i Pan Jezus. Bo tak przy bierzmowaniu odpowiadają. I teraz to coś nazywa się, u niej nazywało się kobietą, niewiastą, a u nas będzie się nazywało mężczyzną. Zapraszam cię do współpracy. Owszem, wszystko jest darmowe, wszystko jest łaską. Jesteś dzieckiem Bożym, ale musisz wejść teraz na kolejny etap do roboty. Za łopatę, do pracy, za komputer. To jest współpraca nasza dla Królestwa Bożego. Ja robię to, co ja robię, ty robisz to, co ty robisz, ty będziesz robił to, co ty, każdy coś tam innego. Ale chodzi o to, że nasze dzieciństwo Boże nie przytrzymuje nas w tym, jak my doroślejemy i słyszymy od Boga, dobrze, jesteś dzieckiem Bożym, ale masz już 20 lat, więc zasuwaj. I rób to. Rób to. Dla Królestwa Bożego. Spocony jesteś, zmęczony? Bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi. I trzeci etap, kiedy Maryja słyszy od Jezusa słowo oto syn twój, oto matka twoja. Czyli w jej przypadku macierzyństwo. Macierzyństwo już nie wobec Jezusa, który umiera na krzyżu, tylko macierzyństwo wobec danego jej Jana, czyli zupełnie obcej osoby. Czyli macierzyństwo duchowe. Jan nie był jej synem. A ona usłyszała, oto matka twoja, oto syn twój. I w naszym przypadku nasze dojrzewanie będzie nazywało się oto syn twój czy córka, a ty jesteś jego ojcem. W taki czy inny sposób. Czy duchowo, czy biologicznie, czy jeszcze jakoś inaczej. Czyli jest to taka, bym powiedział, szeroko rozumiana powołanie do opiekowania się kimś. I rzeczywiście jakoś coraz bardziej dociera do mnie, że mężczyzna, który się nikim nie opiekuje, to się degeneruje do dziecka. To jest degeneracja. Czyli my, kierunek naszego dojrzewania to jest opieka nad kimś. Może na razie jeszcze my nie mamy swojego dziecka, ale jeśli jest, nawet mam wrażenie czasami, że my nie panujemy nad swoim biurkiem. Że tam się dzieje dziad z babą. I nie ma, patrzę na moje biurko, nie wiem, czy ktoś się tym w ogóle syfem opiekuje tutaj. A co dopiero, jeśli miałoby być dziecko, dwoje, troje. Muszę nad nim, muszę się opiekować. Muszę wprowadzać jakiś porządek. Muszę roztaczać jakąś ochronę. I Maryja słyszy, oto syn twój i jest powołana do tego, żeby być matką. Już nie tylko dziewczynką, nie tylko kobietą, ale teraz, żeby być matką. I proszę bardzo, to jest Jan. Opiekuj się. No i każdy z nas kiedyś tam usłyszy. To jest Lena. No i Bóg mówi do niego, to jest Lena. Opiekuj się nią. Do kogoś powie, a może, bo nieraz jakiś tam młody ksiądz czy zakonnik nieraz mi mówi, przysięca Boże, ja mam 20 parę lat i zostałem jakimś tam magistrem nowicjatu, nie? I mam kilkunastu młodych chłopaków, którzy dopiero weszli do zgromadzenia zakonnego i ja mam być ich nauczycielem. Ja mam dopiero 29 lat. Mówię, a kto się cię będzie kiedyś pytał, czy ty jesteś gotów, nie gotów? Pan Bóg się nie pyta. Pan Bóg mówi do Maryi, oto poczniesz i porodzisz syna. Nie pyta się, czy byś chciała. Po prostu jesteś do tego powołana i rób to. I teraz podobno niektórzy faceci właśnie jak widzą swoje pierwsze dziecko, to mdleją, bo czują, że teraz ktoś im mówi, a ja cię nie pytam, masz się opiekować już od dzisiaj już twoje życie. Już nie jest tylko mężczyzna, ale już jest opiekun. Już ma być ojciec teraz.
Ja mogę wprowadzić sprostowanie. Z tym mdleniem to jest tak, że po prostu wyporoc często długo trwa i po prostu facet jest tak wykończony. Tak. Ja autentycznie, że trwało to bardzo długo.
Mężczyzna z wykończonym oporem długo trwa.
A nie? Trzymam ją, bo pani zauważył już tak.
Że jest się kończy.
Pan sobie usiądzie, nie?
A no to już teraz wiemy, dlaczego mężczyźni mdleją.
Poród.
Ale są porody może krótsze trochę, nie? Też.
No on ostatnio tak.
To jeszcze porozmawiamy.
Ale przy córce pani mi dała to pan sobie poradzi. Tak poradzę sobie. I już wiedziałem, że na pewno jest zemdleje, bo już trzeci raz.
Przy szóstej już będzie luz.
Przy szóstej. U nas też pierwszy powód naszego dziecka trwał bardzo długo, ale miałem wrażenie, że żona była dużo bardziej zmęczona.
To właśnie. Twardziel. W każdym razie mówimy tutaj, że patrząc na Maryję widzimy pewne etapy. Jest dziewczynka, która mówi, wszystko jest darmowe od Boga. Jest kobieta, która współpracuje i się bierze do roboty. Jest matka, która niejako zostaje zostawiona sama sobie pod krzyżem. W cudzysłowie oczywiście sama sobie. Ale mówi ktoś jej, opiekuj się. Proszę bardzo, ja ci daję Jana, opiekuj się. Teraz każdemu z nas coś, ktoś Bóg daje, da, czy już dał kogoś, coś, jakieś dzieło Boże do opieki i się nie pyta, czy ty już jesteś gotowy. Bardzo często nie. Bardzo często nie. Nie czujemy się, że o, ja teraz jestem gotowy, żeby być mistrzem nowicjatu, żeby być ojcem trzech córek. Po prostu gotowość to jest w ruchu, nie? Się jakby wytwarza to. Dlatego to nam też może pokazać Maryja, że nie widzimy jej tylko jako tej, która mówi wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Amen. Nie, bo zaraz widzimy ją, jak ona współpracuje dla Królestwa Bożego, się bierze niejako do roboty razem z Jezusem, cały czas w jedności z Nim, a potem widzimy ją, jak ona stoi sama, sama w nie najlepszym stanie psychicznym. Apokryfy o tym mówią, że mdlała, była blada, spocona i teraz zostaje ogłoszone to właśnie w tym momencie, że jest matką nowego, rodzącego się Kościoła. Bez pytania o zgodę w pewnym sensie. Także takie rzeczy bym jakoś wam chciał powiedzieć o Maryi. Myślę, że tak jak tu zostało też powiedziane chyba w czasie jednej z modlitw, że to, jaki rodzaj więzi mamy z Maryją, to nie jest kwestia natury. Że mamy taką mamę, mieliśmy taką, więc nam jest trudniej, łatwiej z Maryją rozmawiać czy coś. Jednak, ponieważ jest to matka w porządku łaski, dlatego to, co mnie wiąże z Maryją, a szczególnie dlatego właśnie, że Duch Święty jest jej oblubieńcem, to powinno być obmodlone w Duchu Świętym, żeby On niejako te takie tworzył te więzi, żeby Duch Święty tworzył duchowe więzi między mną a Maryją. Jest to dla mnie wielka tajemnica, bo znam ludzi, którzy według mnie mogliby mieć, tak jakoś jak ich znam, piękny jakiś kontakt z Maryją, z jaką matką, a oni mówią, że księdze dla mnie ciągle to jest obca osoba, ja tego w ogóle nie rozumiem, tego kultu maryjnego w kościele. Znam też osoby strasznie jakieś takie poranione, czy nie mające właśnie relacji ze swoją mamą. Różnie to się przekłada na to, że mają piękną, bliską relację z Maryją. I no jest to wielka tajemnica ducha, więc nie ma takiego ścisłego jakiegoś przełożenia. Tylko kilka słów na teraz. Może bym tak jakoś zachęcał, tak jak się dzieliliśmy na temat Ducha Świętego i jego roli w naszym życiu, możemy też powiedzieć, że ktoś ma jakieś przeżycie związane z obecnością Maryi właśnie w jego konkretnej sytuacji, życiu, to może nas jakoś też ubogacić. To tyle.